Jednym z powracających motywów we współczesnym kinie jest wątek rozgniewanego głównego bohatera mszczącego się na swoich wrogach. Często widzimy coś w rodzaju morderstwa bliskiej osoby podczas napadu rabunkowego lub przemocy gangu. Filmy te zazwyczaj przedstawiają protagonistę jako dobrego człowieka uwięzionego w okropnej sytuacji, który pewnego dnia pęka i postanawia zemścić się na ludziach, którzy wpędzili go w kłopoty. Filmy takie jak Kill Bill i John Wick są tego doskonałym przykładem. Jako widzowie zazwyczaj kibicujemy głównemu bohaterowi, który dokonuje zemsty i rozpoczyna morderczy szał, atakując wszystkich zamieszanych w zbrodnie, które go skrzywdziły. Z niektórych perspektyw kibicowanie tym postaciom w poszukiwaniu zemsty wydaje się absolutnie słuszne i trafne. Jednak z innych perspektyw, opartych głównie na praktykach prawa zwyczajowego na całym świecie, przemoc nie powinna prowadzić do kolejnej przemocy. Przeprowadzono wiele badań nad tym, dlaczego nasze mózgi odczuwają potrzebę odwetu. Niektóre z nich twierdzą, że jest to naturalna reakcja naszej reakcji walki i ucieczki, podczas gdy inne dowodzą, że jest to spowodowane pragnieniem emocjonalnego rozładowania, które można osiągnąć jedynie poprzez odwet. Jak na ironię, większość tych badań dowodzi, że pomimo dość naturalnego pragnienia zemsty, jej rezultat nie zapewnia żadnej formy zamknięcia. W rzeczywistości zdecydowana większość tych badań zdaje się twierdzić, że poszukiwanie zemsty ma odwrotny skutek. Pomimo potencjalnego poczucia nagrody w pierwszych chwilach, naukowcy odkryli, że zamiast gasić wrogość, zemsta w rzeczywistości przedłuża nieprzyjemność pierwotnego przewinienia. Człowiek, który zgłębia zemstę, pielęgnuje własne rany, które w przeciwnym razie by się zagoiły. Podsumowując, chociaż Hollywood ma tendencję do gloryfikowania idei zemsty i związanego z nią przypływu zemsty, zemsta jest w rzeczywistości działaniem dość kontrproduktywnym, które pozornie prowadzi do dłuższego cierpienia. Niestety idea zemsty pojawia się nie tylko w hollywoodzkich filmach. Wydaje się, że ta koncepcja jest dość powszechna w rzeczywistości. I w przeciwieństwie do hollywoodzkich filmów, w których bohater zazwyczaj doświadcza dramatycznej straty bliskiej osoby lub wielu bliskich, przez co szuka zemsty, w rzeczywistości w zdecydowanej większości przypadków zemsta dotyczy tylko jednego pieniędzy. To Alvin Leakness i Kathy Leakness. W weekend od 27 do 29 czerwca Leaknessowie postanowili zorganizować wyprzedaż majątku w swoim domu w Park Hill w południowo-zachodnim Calgary. Niedawno kupili nowy dom w Edmonton i pracowali nad sprzedażą części swojego dobytku przed przeprowadzką. Aby pomóc w sprzedaży, ich córka Jennifer Obrie, jej mąż Rod oraz ich 5-letni wnuk Nathan Obrie przyjechali na weekend. Gdy wyprzedaż dobiegła końca w niedzielę 29 czerwca, Jennifer Obrie postanowiła zostawić syna Nathana z dziadkami na noc. Jennifer i jej mąż Rod wychodzą z domu około 22. Niecałe 12 godzin później, około godziny 10 rano 30 czerwca, Jennifer wraca do domu dziadków, aby odebrać Nathana. Po przybyciu na miejsce odkrywa, że Alvina, Kathy i Nathana nigdzie nie widać. Odkrywa, że tylne drzwi wydają się być włamane, a jednocześnie odkrywa coś, co jej zdaniem mogło być niepokojącym miejscem zbrodni. Jennifer wpada w panikę i dzwoni do męża, a następnie na policję. Policjanci każą Jennifer wrócić do samochodu i zamknąć drzwi. O godzinie 17:15 tego samego dnia policja ogłasza alert Amber dla Nathana Obriena. Później tego samego wieczoru policja ogłosiła, że w domu Alvina i Kathy pozostały liczne ślady walki, co jest zdecydowanie powodem do niepokoju. Kiedy publicznie ogłosili swoje obawy, że mogło dojść do przestępstwa, lokalna społeczność, a także społeczność internetowa natychmiast zaangażowały się w tę sprawę. Wraz z rozprzestrzenianiem się szczegółów, cały kraj szybko stał się zaniepokojony. Setki wskazówek zaczęły napływać zewsząd. 1 lipca o godzinie 11 śledczy publicznie oświadczyli, że jak dotąd nie mają żadnych istotnych tropów dotyczących miejsca pobytu Nathana i jego dziadków. Następnego dnia, 2 lipca, rodzice Nathana, Jennifer i Rod, rozmawiają z mediami. Dobrze. Zaczynajmy. Nathan, twoi rodzice, Luke i Maximus, i cała twoja rodzina kochają cię bezgranicznie. Nathan, jesteś teraz naszym superbohaterem i wkrótce zabierzemy cię do domu. Nathan, Bóg opiekuje się twoją duszą, a mama i tata potrzebują twojej odwagi. Do kogokolwiek, kto ma Nathana, proszę, znajdź w sercu miejsce, aby podrzucić naszego małego aniołka, Nathana, do którego może zostać uratowany i połączony ze swoimi braćmi i rodziną. Do opinii publicznej, nasz syn i rodzina mogą być teraz gdziekolwiek. Jeśli masz jakiekolwiek informacje, cokolwiek, skontaktuj się z policją. Jesteśmy wdzięczni za całe wsparcie od wszystkich, których otrzymaliśmy online, od naszej rodziny i przyjaciół. Nathan, bardzo cię kochamy. Do zobaczenia wkrótce.
Jestem mamą Nathana, Jennifer Obrie, i jestem córką Elvina i Kathy Leakness. Doceniam, że tu jesteście, ponieważ potrzebuję, żeby Nathan usłyszał nasze głosy. I naprawdę jestem wdzięczna, że pozwoliliście na to. I po prostu Nathan, potrzebuję, żebyś usłyszał mój głos teraz. I chcę, żebyś wiedział, że mama i tata kochają cię bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie. I nie możemy być teraz z tobą, ale najlepszymi ludźmi, którzy mogą być z tobą poza nami, są twoi dziadkowie. I wiem, że babcia mocno cię teraz trzyma i opiekuje się tobą i robi wszystko, co w jej mocy, żeby zapewnić ci bezpieczeństwo. Więc chcę, żebyś to wiedział. Trzymaj się, Nathan. Trzymaj się. Wiemy, że jesteś naszym superbohaterem i po prostu potrzebuję, żebyś był silny. I będziemy cię widzieć. Będziemy cię widzieć i bardzo cię kochamy. Dziękujemy.
Dziękujemy za życzenia i wsparcie w trakcie śledztwa. Po kilku dniach poszukiwań osób, które mogły uczestniczyć w wyprzedaży majątku w rezydencji Leakness 4 lipca, policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać ciężarówkę, która najprawdopodobniej znajdowała się w okolicy w noc zaginięcia Nathana i jego dziadków. Szybko zidentyfikowano kierowcę i rozmawiano z nim o zdarzeniu. Na tym etapie nie ujawniono jego nazwiska. Później, również 4 lipca, policja z Calgary ujawniła więcej szczegółów na temat stanu domu Leakness z nocy zaginięcia rodziny. Czy to teraz śledztwo w sprawie zabójstwa, to nadal śledztwo w sprawie zaginięcia. Mamy nadzieję, że znajdziemy te osoby, członków rodziny, żywych. Zatem, biorąc pod uwagę ilość krwi, którą jak zakładam wykryto w badaniu kryminalistycznym, uważa pan, że istnieje możliwość, że te osoby żyją? Nie mogę zdradzać szczegółów dotyczących tego, co znaleźliśmy w rezydencji, ale nadal analizujemy te informacje. Mogę powiedzieć, że w rezydencji doszło do aktu przemocy. Nadal analizujemy te informacje, ale wciąż mamy nadzieję, że znajdziemy te osoby żywe.
Czy wiesz już, przeciwko komu doszło do tego brutalnego incydentu? Czy to jest
częścią naszej oceny miejsca zdarzenia? Przesłaliśmy dowody do laboratorium kryminalistycznego i z niecierpliwością czekamy na wyniki tych badań.
Ile to zazwyczaj trwa?
Może to zająć nawet kilka miesięcy, ale przyspieszamy analizę tych dowodów.
Jak myślisz, ile czasu to zajmie?
Może to potrwać od kilku dni do tygodnia. W ciągu najbliższych 48 godzin śledczy ujawnią jeszcze więcej szczegółów dotyczących stanu rezydencji Leakness w momencie jej odkrycia. Znaleźli kałuże krwi na łóżku, poduszkach, szafkach, podłodze, a także ślady ciągnięcia, które ciągnęły się z sypialni przez korytarze, po schodach i na zewnątrz. Jednym z najbardziej niepokojących znalezisk był odcisk dłoni na drzwiach szafy, który najwyraźniej zsuwał się w dół. Ten odcisk dłoni był bardzo mały i prawdopodobnie należał do 5-letniego Nathana Obriena. Śledczy ustalili, że biorąc pod uwagę ilość znalezionej krwi, ofiary prawdopodobnie znajdowały się w stanie zagrożenia życia. Jednak było za wcześnie, aby zidentyfikować, czyją krew faktycznie znaleziono. Po dalszym zbadaniu punktu wejścia, którym były tylne drzwi, wydawało się, że sprawca musiał mieć sporą wiedzę na temat zamka, do którego się włamał, ze względu na precyzyjny sposób, w jaki zamek został otwarty. W ciągu następnych kilku dni organy ścigania z Calgary poinformowały o rozpoczęciu przeszukania nieruchomości w AirDrive w Albercie. Poinformowały również o zatrzymaniu mężczyzny na przesłuchanie. W ciągu 48 godzin potwierdziły, że mężczyzna ten jest obecnie główną osobą podejrzaną w tej sprawie. 6 lipca około godziny 16 CBC News donosi, że główna osoba podejrzana nadal przebywa w areszcie policyjnym. Początkowo policja nie była w stanie postawić mu zarzutów w związku z zaginięciem Nathana i jego dziadków. Mieli jednak dowody na to, że mężczyzna ten popełnił kilka innych przestępstw. Dzięki temu policja mogła go zatrzymać pod zarzutem kradzieży tożsamości. CBC ujawnia również nazwisko tej osoby będącej przedmiotem zainteresowania. To Douglas Garland. W trakcie śledztwa w sprawie nieruchomości w AirDrive 7 lipca o godzinie 11:15 Douglas Garland po raz pierwszy stawił się w sądzie w związku z zarzutami kradzieży tożsamości. Po około 4 dniach w areszcie Douglasowi przyznano kaucję w wysokości $750. Został on jednak zobowiązany do unikania nieruchomości AirDrive, w której obecnie przebywał. W trakcie śledztwa w sprawie nieruchomości, zaledwie 3 dni po zwolnieniu za kaucją, 14 lipca o godzinie 1:30, Douglas Garland podjął próbę ponownego wślizgnięcia się na posesję AirDrive, do której miał obecnie zakaz wstępu. Niestety dla Douglasa, ale na szczęście dla wszystkich innych, policja najwyraźniej była gotowa i czekała na tę próbę, monitorując całą posesję policyjnym helikopterem. Douglas został ponownie aresztowany i oskarżony o 2 zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, a także 1 zarzut morderstwa drugiego stopnia. Podczas przeszukania rezydencji AirDrive odkryto wiele przedmiotów łączących Douglasa ze zbrodniami. Wewnątrz beczki do palenia znaleziono parę okularów, które najwyraźniej należały do Alvina, a także fragmenty kości i zębów. W domu znaleziono znacznie więcej. Znaleziono więcej fragmentów kości, więcej fragmentów zębów, krwawe odciski stóp na podłodze, które pasowały do odcisków na miejscu zbrodni, peruki, zużyte pieluchy dla dorosłych, kaftan bezpieczeństwa i 89 par butów należących zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. Śledczy znaleźli również szereg różnych kajdanek, garść broni, w tym rozmontowane pistolety i noże oraz haki do mięsa, które pasowały do DNA Kathy Lickness. Znaleziono kilka zdjęć dorosłych w pieluchach, a także kilka zdjęć zwłok i poćwiartowanych ciał. Znaleźli również wiele powieści zatytułowanych Jak zabijać bez radości, czyli kompletną książkę Jak zabijać. Kolejną, zatytułowaną Podręcznik handlarza śmiercią, zawierającą szczegółowe informacje na temat przeprowadzania sekcji zwłok. Znaleźli również dysk twardy w rezydencji, zawierający instrukcje dotyczące włamania się do zamka, który został odryglowany w tylnych drzwiach podobizny. Ten dysk twardy zawierał również mnóstwo graficznych wyników wyszukiwania. Oprócz wszystkich dowodów rzeczowych znalezionych na posesji AirDrive, policja otrzymała również jeden dowód, który zdawał się uchwycić Douglasa Garlanda w trakcie przestępstwa. Pierwszego lipca około godziny 9:30 samolot geodezyjny, który przelatywał nad Erk Alberta, zaprogramowany tak, aby robić zdjęcia obszaru poniżej co 3 sekundy, przeleciał bezpośrednio nad posiadłością Garlanda. Podczas przetwarzania zdjęć dokonano niepokojącego odkrycia. Zdjęcia nad posiadłością Garlanda przedstawiały 3 nagie ciała, częściowo przykryte kocem lub szmatą, leżące na podwórku przy szopie. Każde z tych ciał wydawało się być zdekapitowane, a ich rozmiar dokładnie odpowiadał rozmiarowi 2 dorosłych i 1 dziecka. Douglas Garland był najstarszym z 3 dzieci Archiego i Doreen Garland i dorastał w małym miasteczku niedaleko AirDrive na północ od Calgary. Poza rodziną Douglas nie wydawał się dobrze dogadywać z innymi i nie miał żadnych długoterminowych przyjaciół. Gdy Douglas był młodszy, uczęszczał do Camrose Lutheran College, gdzie uzyskał licencjat z nauk ścisłych, zanim przeniósł się na Uniwersytet Alberty. Jego matka stwierdziła, że został przyjęty na medycynę pierwszego kontaktu na Uniwersytecie Alberty. Uczęszczał tam przez kilka miesięcy i wydawał się mieć załamanie nerwowe, więc opuścił uniwersytet. Około 1992 roku Douglas zaczął posługiwać się tożsamością 14-letniego chłopca o imieniu Matthew Kier Hartley, który zginął w wypadku samochodowym wraz z siostrą w 1980 roku. Przypuszcza się, że zaczął posługiwać się tą tożsamością po aresztowaniu i oskarżeniu o prowadzenie laboratorium metamfetaminy na terenie swojej posiadłości w Airdry, ponieważ zniknął, zanim udało mu się skazać za te zarzuty. Okazało się, że mieszkał w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej przez około 7 lat, pracując w laboratorium. Ostatecznie został zwolniony i zaczął pobierać zasiłek dla bezrobotnych pod przybranym nazwiskiem. Jednak w styczniu 2000 roku Garland został skazany na 39 miesięcy więzienia za handel narkotykami. Douglas odsiedział jedynie około 6 miesięcy wyroku, zanim został zwolniony na podstawie oceny, że cierpi na chorobę psychiczną. Otrzymał również łagodniejszy wyrok ze względu na brak jakichkolwiek przestępstw z użyciem przemocy. Stwierdzono, że jego zdrowie psychiczne wydaje się niestabilne, a obawy dotyczące problemów psychicznych przyczyniły się do przestępstw przeciwko mieniu i że wymagany będzie ścisły nadzór psychologa i psychiatry. Później, w 2000 roku, przeprowadzono kolejną kontrolę, która wykazała, że jego zdrowie psychiczne się ustabilizowało. Od 2014 roku, roku morderstw, Douglas Garland był znany jako przyjaciel rodziny Licknessów, ponieważ jego siostra, Patty Garland, spotykała się z synem Alvina, Alanem Licknessem. To właśnie Patty zgłosiła policji ciężarówkę Douglasa, gdy zobaczyła ją w wiadomościach. Po rozmowach z kilkoma krewnymi i przejrzeniu wcześniejszych dokumentów biznesowych, wszystko zaczęło się układać w całość. Alvin Licknes przez wiele lat pracował w branży naftowej w Albercie. W pewnym momencie, w 2006 roku, Alvin próbował skonstruować pompę, która pomogłaby oddzielić ropę od wody. Chociaż Alvin posiadał imponującą wiedzę w większości aspektów tego projektu, potrzebował również pomocy kogoś, kto lepiej rozumiał zagadnienia elektryczne. Dlatego Alvin zwrócił się o pomoc do Douglasa Garlanda. Douglas uczestniczył w projekcie przez krótki czas i udzielił Alvinowi odpowiedzi na niektóre pytania. W 2007 roku Douglas zdystansował się od projektu. Alvin nadal próbował się z nim skontaktować, ale Douglas nie odpowiadał. Po kolejnym roku prac inżynieryjnych i testów we wrześniu 2008 roku Alvin opatentował pompę. Patent został zatwierdzony prawie dwa lata później, w marcu 2010 roku. W ciągu kolejnych czterech lat Douglas był coraz bardziej rozwścieczony sytuacją, czując, że nie otrzymał rozgłosu ani rekompensaty, na jaką zasługiwał za swoje zaangażowanie. Z tego powodu uważa się, że Douglas Garland przez lata między zaangażowaniem w projekt a późniejszymi morderstwami popadł w spiralę porażek. Czytał coraz więcej książek o zabijaniu, a także zgłębiał najlepsze sposoby pozbywania się ciał. Uważa się, że zaczął mieć niepokojące fetysze i ostatecznie obsesyjnie myślał o zemście. Zebrano około 400 dowodów rzeczowych. Policja z Calgary twierdzi, że jest to zdecydowanie najwięcej dowodów zebranych kiedykolwiek w śledztwie. A wszystko to jest zadaniem ławy przysięgłych. Proces Douglasa Garlanda rozpoczął się w styczniu 2017 roku. Początkowo postawiono mu dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia i jeden zarzut morderstwa drugiego stopnia w związku z zabójstwem Nathana O'Briena. Jednak do momentu rozpoczęcia procesu, zarzut morderstwa drugiego stopnia również został zmieniony na zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Douglas Garland pozostał niewzruszony i niewzruszony przez cały proces, obstając przy swoim niewinności. Po bardzo obrazowym i poruszającym procesie, 16 lutego 2017 roku Douglas Garland został uznany winnym wszystkich trzech zarzutów. Douglas został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego przez maksymalnie 75 lat.
Dziś w sali sądowej w Calgary rozległy się brawa, gdy skazany za potrójne morderstwo Douglas Garland został skazany na dożywocie. Minie 75 lat, zanim 57-latek będzie mógł ubiegać się o jakiekolwiek zwolnienie, co oznacza, że Garland umrze za kratkami. Choć rodzina 5-letniego Nathana O'Briena oraz Alvina i Kathy Licknes twierdzi, że sprawiedliwości stało się zadość, wyrazili głęboki żal i stratę. Relacjonuje Ina Sadu.
Pamiętam, jak po raz pierwszy siedziałam przy rodzinnym stole i mogłam skupić się tylko na pustym krześle. Jennifer O'Brie powiedziała, w naszym życiu zawsze jest i będzie brakować pewnej przestrzeni. Minęły 2,5 roku od zamordowania jej 5-letniego syna, Nathana. Teraz jego rodzina znalazła siłę, by stanąć przed człowiekiem, który zabił ich bliskich i opowiedzieć sędziemu o swojej nieznośnej stracie. Nadal cierpię i cierpię. Czasem jestem zła. Czasem po prostu płaczę, a czasem czuję się jak superbohater, wiedząc, że wybieram kontynuację życia. Nathan miałby dziś 8,5 roku. Jego tata, Rod, ze łzami spływającymi po twarzy, powiedział, że jego dwaj pozostali synowie ciągle pytają go, dlaczego Nathan umarł. Nie mam odpowiedzi, której mogłabym udzielić moim synom. Pytania, dlaczego nigdy więcej nie zobaczą Nathana, ani dlaczego nie mogą dorastać ze swoim najlepszym przyjacielem. Miesiące przed śmiercią Nathan pytał Roda o pójście do nieba i o to, jak tam było. Ostatniego dnia, kiedy widział Nathana, powiedział mu, że go kocha i żeby nigdy o tym nie zapomniał. Douglas Garland spędzi resztę życia za kratkami. 57-latek nie będzie mógł ubiegać się o żadne zwolnienie przez 75 lat i z pewnością umrze za kratkami. W czwartek ława przysięgłych uznała Garlanda winnym 3 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia. W czerwcu 2014 roku Garland zaatakował 3 w łóżkach, zabrał ich na rodzinną farmę, gdzie ich torturował i spalił ich ciała z powodu drobnej urazy. Brat bliźniak Alvina, Alan, powiedział o Garlandzie: dziękuję Bogu, że jego rodzina go wydała. W oświadczeniu odczytanym przez prokuraturę syn Alvina i Kathy, Jeff, powiedział: z dnia na dzień straciłem wszystko, co wiem i na czym mi zależy. A jego córka, Nancy, nazwała Alvina człowiekiem prawości, wdzięku i pokory. Prokuratorzy stwierdzili, że czyny Garlanda świadczą o złym charakterze. Zła nie da się zresocjalizować. Prawnicy Garlanda twierdzą, że przewidzieli wyrok sędziego.
A łączy się z nami na żywo z Calgary Court Center. Sędzia A ostro skrytykował Garlanda.
Sędzia David Gates powiedział Douglasowi Garlandowi, że to, co zrobił, było terrorem wykraczającym poza ludzkie pojęcie. Ograbił Alvina i Kathy z ich złotego wieku, a Nathana z jego przyszłości. Dodał również, że Garland nie wyraził żalu ani skruchy, kiedy miał okazję przemawiać dzisiaj przed sądem. Garland skazany.
Douglas Garland próbował odwołać się od wyroku, ale bezskutecznie.